zaświato wstąpienie Erwina Sówki. Erwin mówił, że siedzimy na drugim słońcu, na chwilę przed odpaleniem. Wyjaśnia mi Arkadiusz Gola, śląski fotograf i wykładowca Uniwersytetu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. To jego zdjęcia ilustrują tę książkę. Przyjaźnił się z Erwinem Sówką. Jak to rozumieć? Erwin rozumiał to dosłownie. Wyobraź sobie ogromną bryłę węgla, na której teraz jesteśmy. Kilkadziesiąt na kilkadziesiąt kilometrów szeroką i na ponad kilometr głęboką. Żyjemy na ogromnej żyle, ciągnącej się od Mysłowic do Ostropy. Gdyby w Śląsk uderzył meteor, albo gdybyśmy sami rzucili jakąś iskrę na ten węgiel, on zapłonie. Erwin powtarzał, że musimy być w gotowości. Słońce pali się cały czas, nieustannie eksploduje. A Śląsk mógłby być drugim słońcem. Ma taką samą energię. Był przekonany, że ta energia nieustannie na nas działa. Że stąpanie po czystej energii nas przemienia. Nie twierdził, że Ślązacy są nad ludźmi, ale że przez tę niewyobrażalną podziemną moc wszystko na Śląsku jest bardziej kolorowe, żywsze, ciekawsze, a historia intensywniejsza. Nikiszowiec i Giszowiec to dwa osiedla przykopalniane i dwa eksperymenty społeczne. Zaprojektowali je słynni niemieccy architekci, kuzyni, Emil i Georg Zillmannowie. Powstały w przededniu I wojny światowej i służyły rodzinom górników z kopalni Gisze, późniejszej katowickiej kopalni Wieczorek. Eksperyment pierwszy, Nikiszowiec, polegał na zbudowaniu 9 kilkukondygnacyjnych ceglanych bloków mieszkalnych z ogromnymi wspólnymi podwórkami oraz rynkiem. Osiedle zostało ulokowane przy samej kopalni. Eksperyment drugi, Giszowiec, to z kolei budowa około 300 samodzielnych domów z ogrodami otoczonych lasem. Osiedle jest oddalone od kopalni o 2-3 kilometry. Sprawdzano, w jakich warunkach śląskiemu górnikowi będzie się lepiej żyło i pracowało. Bardziej kolektywnie i w mieście, bliżej kopalni, czy bardziej indywidualnie i w lesie, dalej od kopalni. Matka rodzi Erwina na strychu, przy kominie. Sówka przychodzi na świat w górniczej śląskiej rodzinie, w 1936 roku, w jednym z domów Giszowca, już w polskich Katowicach. Centrum swojego malarskiego świata umieści z kolei na Nikiszowcu. Sówka podniesie Śląsk do rangi sztuki. Do sztuki ciągnie go od zawsze. I mimo, że jest niemal samoukiem, dziś uchodzi obok Tomasza Sędkowskiego i Zdzisława Beksińskiego za najciekawszego przedstawiciela realizmu magicznego w powojennym polskim malarstwie. Samoukiem jest niemal, gdyż jako młodzian przez rok chodzi na zajęcia plastyczne w Śródmiejskim Domu Kultury, mieszczącym się w pięknym gmachu na rogu Francuskiej i Wojewódzkiej. Łapie tam podstawy. Coś o kresce, coś o perspektywie. Na tym kończy się jego wykształcenie artystyczne. Zaraz potem zatrudnia się jako plastyk, zajmuje się propagandą polityczną w kopalni Wieczorek na Nikiszu. Maluje wzniosłe hasła o socrealistycznej przyszłości, z gipsu odlewa Bieruty, Leniny oraz Staliny. Dzieje się to już nie w Katowicach, a w Stalinogrodzie. Lubi podróżować i gdyby wracając poprosił z przyzwyczajenia o bilet do Katowic, odpowiednio poinstruowane kasjerki w dworcowej kasie odrzekłyby: takie miasto nie istnieje. Wytrzymuje tam krótko. Praca słabo płatna, perspektywa wojska. Lepiej zrobić to, co ojciec i inne chopy. Iść na grube. Erwin trafia na przodek, w same czeluście Śląska. Na Wieczorku przepracuje ponad 35 lat. Narzeka, że na dole brakuje mu kolorów. Później na jego obrazach barwy będą takie, jakimi widzi je górnik, który po szychcie wychodzi na powierzchnię. Głębokie, mocne, w całym swoim przepychu. W 1955 roku ojciec Erwina poznaje na kopalni Ewalda Gawlika. Gawlik jest górnikiem, ale też uzdolnionym malarzem. Gdy dowiaduje się o Erwinie, bierze go pod swoje skrzydła. Arek Gola zabiera mnie do Katowickiego Muzeum Śląskiego. Poradził, by porozmawiać z Sonią Wilk, kierowniczką tutejszego działu plastyki nieprofesjonalnej. Ona również przyjaźniła się z Erwinem Sówką. Pytam ją, czy to Ewald Gawlik zaprowadził Erwina do słynnej Grupy Janowskiej. Grupa Janowska to mit, który powstał dużo później, mówi mi. W rzeczywistości był to przykopalniany klub, do którego po pracy mógł przyjść każdy interesujący się sztuką górnik z Wieczorka lub hutnik z Szopienic. Rozmawiali, pili, trochę malowali. Siedzieli i nagle któryś z nich rzucał: no to hopy, po 5. Wrzucali wtedy do czapki po 5 złotych i jeden szedł kupić. A gdy w głowach już szumiało, zaczynały się wielkie dyskusje, których ofiarami padały roztrzaskiwane o rant krzesła obrazy. A jaki był poziom pozostałych malarzy? Przez klub przewinęło się wiele osób. Większości nazwisk nie znamy. Przez te wszystkie lata było zaledwie kilku bardzo dobrych artystów i tylko jeden wybitny – Erwin Sówka. Grupa obrośnie licznymi legendami. Współcześni szepcą między innymi o demonicznych praktykach jej członków. Może i coś w tym jest, bo Sówka będzie później wspominał: nas było w szkole zawsze tylko 12, a jak przychodził 13, to znaczyło, że do roku jeden musi umrzeć. Jak przyszedłem, zmarł Paweł Stolosz. Potem też tak było, kiedy zmarli Bąk i Urbanek. Dla biografii Sówki ważne jest jednak coś innego. To tutaj poznaje ezoterykę. Mitycznym założycielem Grupy Janowskiej był Teofil Ociepka, starszy od Sówki o 45 lat, górnik i malarz. Na okultyzm, czyli wiedzę tajemną o wszechświecie i zamieszkujących go bytach, Ociepka trafia jako żołnierz armii Cesarstwa Niemieckiego podczas I wojny światowej. Modne wówczas w Niemczech okultystyczne lektury naznaczą całe jego życie. Składa śluby, między innymi wstrzemięźliwości seksualnej i alkoholowej. Pracuje na kopalni Wieczorek, ale w rzeczywistości żyje wśród bytów astralnych, demonów i bóstw gdzieś w zaświatach. Fascynuje się jasnowidzeniem, jasnosłyszeniem, telepatią. W okolicznych osadach górniczych zakłada związki okultystyczne. Ociepka wierzy, że poza dwoma światami, ducha i materii, istnieje jeszcze trzeci – świat duszy. Kluczem do niego ma być magia, a miejscem, gdzie dusze przebywają między śmiercią a kolejnym wcieleniem, jest planeta Saturn. Saturna zaludniają także inne demoniczne byty, które mogą kontaktować się z ludźmi i wpływać na ich los. Po II wojnie światowej Ociepka zostaje wprowadzony na warszawskie salony i robi oszałamiającą karierę. Jego obrazy kupują uznani twórcy, między innymi Julian Tuwim. O znajomość ze śląskim artystą zabiegają ludzie ze Śmietanki Towarzyskiej. Jednocześnie nadal pracuje na KWK Wieczorek. To tam poznaje go młody Erwin. Sówka wspominał później, że chodził czasem do maszyny Ociepki, żeby z nim porozmawiać, ale niewiele ze słów śląskiego mistyka rozumiał. Niebawem jednak, pod koniec lat 50., Ociepka na zawsze porzuca Śląsk i przenosi się do Bydgoszczy. Ale nic to. Sówka nigdy tak naprawdę nie potrzebował przewodnika. Ociepka pod koniec życia ekscytuje się pierwszymi lotami sowieckich kosmonautów i amerykańskich astronautów. Maluje im to, co spotykają, gdy dotrą do Saturna. W końcu znika. Umiera w 1978 roku. Jedni mówią, że pod koniec życia był starcem ze sklerozą. Inni, że przygotowywał się do swojej podróży na Saturna. W końcu znika. Umiera w 1978 roku. Jedni mówią, że pod koniec życia był starcem ze sklerozą. Inni, że przygotowywał się do swojej podróży na Saturna. Roboty na grubie Sówka nie lubi. Lata później wyzna w wierszu. Kopalnia to wnętrze kobiety. W niej ja zamknięty na 35 lat. Tyle byłem w łonie Barbary. Im głębiej zjeżdża pod ziemię, tym mocniej fantazjuje o kosmosie. Z każdym rokiem coraz bardziej pociąga go wiedza tajemna, ale wciąż boi się rozwinąć skrzydła i chwalić obrazami, na których maluje to, co widzi już coraz wyraźniej. Na razie nie chce zwracać na siebie uwagi. Działalność malarzy proletariuszy z przykopalnianego domu kultury jest władzą na rękę, o ile ci nie podważają nazbyt marksistowskiego dogmatu o ateizmie i materializmie. Partia przypomina sobie o górnikach artystach z okazji 1 maja czy 22 lipca. Chętnie eksponuje co grzeczniejsze scenki rodzajowe z górniczego życia czy śląskie landszafty. Arek Gola spyta kiedyś Sówkę o obraz, na którym znajduje się dwóch sowieckich kosmonautów i rakiety z napisem CCCP. Wiesz, mieliśmy zadany temat. Rusy w kosmosie. Nie chcieliśmy awantur, to każdy namalował Rusów w kosmosie. Pośmialiśmy się, popiliśmy. Sówka nie chce, żeby uznano go za wariata i przydzielono do najgorszych prac. Z utęsknieniem odlicza lata do Penzyje. Obiecuje sobie, że jako emerytowany górnik poświęci się już tylko malarstwu. A żeby nigdy o tym nie zapomnieć, w dużym pokoju swojego mieszkania wiesza puste białe płótno, które przypomina, że ma do namalowania coś ważnego. Emerytura przychodzi w 1984 roku. Sówka ma 48 lat i drugą połowę długiego życia może już w pełni poświęcić malarstwu. Gola zabiera mnie do mieszkania, w którym kilkadziesiąt lat żyli Erwin i Irmagarda Sówkowie. To 11 piętro w bloku z wielkiej płyty na Zawodziu, przy ulicy Łącznej. Czekają na nas pani Irma i ich syn Bogdan. Ona mieszka tu dziś sama. Erwin po raz pierwszy ujrzał Irmę, gdy schodziła ze schodów. Wystarczył rzut oka i powiedział: to będzie moja żona. Miała wtedy 14 lat. On był już dorosły. W tym wieku to duża różnica. Ale Erwin cierpliwie czekał i po 18 urodzinach Irmy pobrali się. Byli dobrym małżeństwem. Od ich przyjaciół słyszę, że bardzo się kochali. Na stole Erwin zawsze miał fotografię Irmy w stroju komunijnym. Była mu też modelką. Sówkę zawsze fascynowała kobiecość. Kobiety uczynił jednym z głównych motywów swojego malarstwa. Obfite, bujne, obłe, mocarne, często roznegliżowane. Szczególnie ukochał sobie świętą Barbarę. Choć nie wiem, kiedy dowiedział się, że to postać mitologiczna, a nie historyczna. Powtarzał, że kobieta jest życiem, a mężczyzna jedynie trutniem, mówi Arek Gola. Kobiety go zachwycały. Kiedyś opowiadał mi o swoim pierwszym zauroczeniu kobietą. Był wtedy małym chłopcem. Z piwnicy przez okienko do zrzucania węgla widział ławkę, na której siedziała kobieta, tyłem do niego. Nie mógł oderwać oczu od jej nóg. To był jego pierwszy zachwyt kobiecością. Dla tych, którym Sówka tylko obił się o uszy, będzie hajerem od furgających gołych bab. Znajomemu aktorowi Grzegorzowi Stasiakowi wyznaje: wiesz, co jest moim największym marzeniem? Być tam w środku, jak kobieta orgazm przeżywo. Śląsk był jego matczyzną, a nie ojczyzną. Sówka był śląskim matriotą, nie patriotą. Rozglądam się po salonie, w którym siadamy we czwórkę. Ja, syn Bogdan, Arek i pani Irma. My się na tym nie znamy, mówi 50-paroletni Bogdan. Co to znaczy? My nie poradzimy tak opowiadać. My są proste ludzie. Co ojciec miał tam w głowie?
Tęskni pani za Erwinem? Pytam panią Irmę.
No, tela lot.
Wiela lot, żeście byli razem.
Pytam, choć wiem, że ponad 60.
Zamiast odpowiedzieć, pani Irma pokazuje mi jego zdjęcie.
Mam go tutaj.
Irmagarda płacze. A tam jest jeszcze jedna izba? Pytam po chwili, wskazując na pokój obok.
Ja tam dziadek malował, mówi pani Irma. I spał, dodaje Bogdan. Bo jak wstał, to musiał obrozki swoje widzieć. Najbardziej lubią rano malować. Zapach werniksu i farb olejnych był wszędzie.
Od kiedy nie ma pana Erwina, to zapach w mieszkaniu jest inny, tak? Dopytuje.
Ja, zapach się zmienił.
A czy mogę wejść do pracowni Erwina Sówki?
Do pracowni wprowadza mnie Bogdan. To niewielka, prosta izba. Wysłużone łóżko, stara meblościanka, biurko z malarskimi szpejami, trochę książek, dwa zice, trzy kwiatki. Niczego nie ruszali od dnia, gdy w styczniu 2021 roku Erwina zabrała karetka. Wtedy widzieli go po raz ostatni.
Tu można sztaludze naszkicowany jego ostatni obraz. A to je ino pora krysek ołówkiem,
mówi mi Bogdan.
To je ostatni od niego.
Z drugiej izby dobiega głos pani Irmagardy. Chodzi już z trudem.
To huta?
Nie, to cechownia na wieczorku. Mógłby mieszkać wszędzie, ale chciał mieszkać w gierkowskim bloku. Mówił, że w bloku kumuluje się energia wielu ludzi, że blok jest potężniejszy niż dom. Siadam na zicu, na którym Sówka pracował. Patrzę przez jego okno. Na wprost widzę okna mojego mieszkania. To kilkaset metrów stąd. On patrzył na mój blok. Co za zaszczyt!
A wiesz, czemu na ta strona są droższe mieszkania niż na tamto?
Pyta mnie Bogdan.
Czemu?
Bo stamtąd widać Sosnowiec.
Na Penzyi Erwin Sówka, jak planował, tak zrobił. Oddał się malarstwu. Ale nie malował widzialnego Śląska. Malował jego duszę. W ceglanym amfiteatrze Nikiszowca czy na katowickim blokowisku wydarzają się rzeczy święte, które nie powinny się dziać na Śląsku. Malował to, co zazwyczaj dzieje się jedynie w miejscach dobrze urodzonych, w jakichś Jerozolimach czy Rzymach. Był alchemikiem z zawodzia, który w sakrum przemieniał profanum laub, węgla i placów. Przełożył Śląsk na język uniwersalności. Odmalował wszechświat, którego Śląsk jest centrum i ołtarzem. Dotychczas spoglądano na Śląsk z perspektywy Berlina czy Warszawy, ale on odwrócił reguły i z perspektywy Śląska spojrzał na Saturna czy niebo. W tym, co uchodziło za śląską brzydotę, odnalazł piękno. Powtarzał, że kopalniane i hutnicze zanieczyszczenia są dla Śląska makijażem, który ten nosi dumnie niczym szykowna kobieta. Sówka był katolikiem, ale rzadko chodził do kościoła. Krytykował kościół instytucjonalny, mówił, że jest pusty. Tłumaczy mi to Sonia Wilk. Swoją teozofię budował przede wszystkim na Biblii, ale do świata judeo-chrześcijańskiego dołączył bóstwa i demony hinduistyczne, egipskie czy sumeryjskie. Uważał, że religie się nie wykluczają, że są różnymi drogami osiągnięcia tego samego celu. To malarstwo niesłychanie wieloznaczne, pełne symboli. Wciąż jest w nim sporo do rozszyfrowania. Wielu wiadomości ukrytych na obrazach Sówki wciąż jeszcze nie odczytaliśmy. Przeglądam książki w jego pracowni. Prawdę powiedziawszy, spodziewałem się, że będzie ich więcej. Księgozbiór nie jest zbyt bogaty. Kilkadziesiąt pozycji, parotomowa encyklopedia, Biblia, trochę albumów.
Dużo nie czytał. Najczęściej program telewizyjny.
Z uśmiechem mówił mi przy innej okazji syn Bogdan. To skąd tyle wiedział? Z tym pytaniem udam się potem do warszawskiego mieszkania Henryka Wańka, rocznik 1942, wybitnego śląskiego malarza i pisarza, znajomego Sówki. Wiesz, on sam był dla siebie kopalnią wiedzy, którą drążył i drążył. Niektórym to jest dane. Sówka nie był wyznawcą jakiejś doktryny czy filozofii. Był jak XVII-wieczny filozof z Görlitz, Jakob Bochme. Prosty szewc, który nie prowadził wielkich studiów, choć dorobił się ogromnej sławy. A Schelling nazywał go największym niemieckim filozofem. Sądzę, że Sówka czytał coś więcej niż programy telewizyjne. Był mędrcem, ale niewątpliwie nie erudytą. Jego wiedza nie była uporządkowana, akademicka. Mądrość czerpał skądinąd, powie mi Waniek. Krążyła też plotka, że Erwin Sówka jest kosmitą. A gdy pan Erwin malował, opowiadał wam o tym?
Nie, nie, on miał swój świat, mówi Bogdan. Jemu nigdy nie przeszkodzała, dodaje pani Irma. Nigdy nic nie godął i no zawsze, jakże mu tam wchodziła, to on się wystraszył. Godałach mu, czego się cholera boisz? I jeszcze nie lubią, jak były święta i mu chciałach tam sprzątać.
A nie bała się pani nigdy tego, co on tam malował? Niektórzy się boją.
Ja? Nie.
Dla kogoś to mogłoby być bluźnierstwo. Nagie święte, bóstwa wschodnie obok chrześcijańskich.
Nie, farosz przeca przychodził na kolynda i nic nie godał.
Ale może w tej historii nigdy nie chodziło o Erwina Sówkę, a tylko o jego dzieła? Może zamiast patrzeć na palec, powinienem spojrzeć na to, co wskazuje? Może Sówka nie jest kluczem do zrozumienia twórczości Sówki? Malując w swojej pracowni, wpadał w trans. Miał wizję, medytował, zmieniał się w medium. Przekaźnik. Odmalowywał to, co dyktowały mu zaświaty, po czym gdy skończył robotę, szedł do drugiego pokoju, siadał obok kochanej Irmy, nalewał sobie piwa i włączał telewizor. Albo jechał na laubę na Janowie. Zaświadczał sobą, że dla Ślązaka odniesienie sukcesu nie musi oznaczać automatycznej polonizacji. Że Ślązacy mają i zawsze mieli swoje elity. I był pragmatyczny. Jego dzieła można podzielić na dwie kategorie. Sówki wybitne i sówki produkcyjniaki. Te drugie, landszafciki czy rynki z Nikiszowca, malował, gdy ktoś je zamówił. A zamawiali, bo Sówka stał się sławny. Wystawiał w całej Polsce i Europie. Dla mniej obytych kolekcjonerów ważny był podpis Erwina Sówki, a on zbierał na mieszkanie czy samochód dla dzieci i wnuków. Przychodzę kiedyś do niego, a na Sztaludze rynek w Gliwicach, mówi mi Arek Gola. Pytam, co to jest? Jakiś nowy cykl? A on...
Nie, maluję z tego zdjęcia. Muzeum w Gliwicach poprosiło, żebych im zrobił rynek. To namaluję, raz, dwa.
I namalował. Obraz kompletnie bez sensu i wartości. Po prostu podpisany Erwin Sówka. Zrobił, skasował i tyle. Przy produkcyjniakach początkowo malował jeszcze cegły na Nikiszu, ale z czasem przestał. Zajmowały mu za dużo czasu, a ludzie i tak nie zwracali na to uwagi. Człowiek powinien zachwycić się obrazem, a nie go zamawiać, dodaje Sonia Wilk. Czasem nie dość, że Erwin namalował komuś na zamówienie obraz, to ten ktoś wracał, bo był niezadowolony i poprosił, żeby tu i tam poprawił. I poprawiał? Tak. Z zażenowaniem oglądam takie obrazy w kolekcjach muzealnych. Są tam tylko dlatego, że to Sówki. Jego dzieła są dziś warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, a produkcyjniaki kilka tysięcy. Szporował, bo rodzina była dla niego wszystkim. Wiesz, był przyzwoitym człowiekiem, mówi mi Heniek Waniek. Nie wsadzał sobie pawiego pióra w tyłek, nie obnosił się ze swoją wielkością artystyczną. Nie musiał. Swoje wiedział. Jego mieszkanie było banalne, umeblowane tym, co było dostępne w handlu. Nic ekstrawaganckiego. Wszystko działo się w nim, nie w przestrzeni. Nie zależało mu, żeby zmienić mieszkanie w bloku w jaskinie filozofa. Chcieli z Sówkową, żeby było zwyczajnie, przyzwoicie. Gdy Sówka był z czegoś zadowolony, to wysuwał język. O, w taki sposób. Henryk pokazuje mi jak. Zostało mu to chyba z dzieciństwa. Gdy dałem mu prezent na 80. urodziny, patrzyłem, czy wysunie mu się jęzor. I wysunął się? Tak, bardzo mnie to ucieszyło. Mógłby jeszcze trochę pożyć. A na co umarł? To było w pierwszym roku pandemii. Miał cukrzycę. Skończył mu się cukier. Zabrali go do szpitala i tam zaraził się COVID-em. To był czas, gdy nie można było odwiedzać chorych w szpitalu. A może twórczość Sówki to wcale nie symbole, a obserwacje? Może jest mu bliżej do dokumentalisty? Zarzekał się, że naprawdę żyje obok postaci, które maluje, a w swoim liście do Boga w 1992 roku pisał: Bóg otworzył mi oczy, aby widzieć wszystko takim, jakim jest wszystko naprawdę. Na Śląsku, gdzie rodzime duchy i bóstwa na naszych oczach wymierają, bo przestaje się w nie wierzyć, on zagłębiał się w lokalne, pogańskie wierzenia. Niewiele jest już miejsc takich jak jego pracownia na 11. piętrze Gierkowskiego bloku z Wielkiej Płyty, gdzie przejście między światami materialnym i niematerialnym wciąż jest szeroko otwarte.